Agro na fali.
Katarzyna Supełza-Boklicka.
Krzysztof Jędrasik.
Agro wiadomości.
To była dyskusja o wspólnej polityce rolnej krajów europejskich. Za nami konferencja unijnych ministrów rolnictwa. Okażmy społeczną solidarność, pomagając rolnikom, zachęca minister rolnictwa i rozwoju wsi. W tym roku podczas wakacji warto skorzystać z polskiej oferty agroturystycznej. Krzysztof Jędrasik, zapraszam. To była nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. W minionym tygodniu odbyła się wideokonferencja na temat Zielonego Ładu i wspólnej polityki rolnej państw unijnych. Ministrowie wymienili poglądy na temat ważnych dokumentów Komisji Europejskiej pod tytułem Strategia od pola do stołu oraz Strategia bioróżnorodności. Zakładają one bardzo ambitne cele dotyczące redukcji stosowania pestycydów, antybiotyków, nawozów oraz zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego i przeznaczenia części użytków rolnych pod cenne przyrodniczo elementy krajobrazu. Proponowane zmiany będą wymagać wielorakich dostosowań technologicznych i organizacyjnych. Jak mówił szef polskiego resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, przygotowane strategie wyznaczają kierunek działań na przyszłość uwzględniający wyzwania środowiskowe i klimatyczne. Dbałość o przyrodę i klimat to generalnie słuszny kierunek w rolnictwie, jednak wymagane działania nie mogą stanowić nadmiernego obciążenia rolnictwa i przemysłu spożywczego, stwierdził minister. Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że najważniejszym celem rolnictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwu, zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. Podczas dyskusji ministrowie rolnictwa zadawali wiele pytań i wyrazili nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy będą podjęte prace, aby powstał jeden spójny przekaz wobec rolników europejskich w tej sprawie. Okażmy społeczną solidarność, pomagając rolnikom. Minister Jan Krzysztof Ardanowski ponawia apel o wsparcie gospodarstw podczas prac sezonowych. Aby pokazać praktyczny wymiar tego apelu, sam minister i jego zastępcy pomagali przy zbiorze truskawek na plantacji w Witkowie w województwie kujawsko-pomorskim. Minister zwrócił uwagę, że każdy, kto dysponuje czasem i chęcią, może pomóc rolnikom przy zbiorach, gdyż nadal brakuje pracowników sezonowych.
Chcemy zwrócić uwagę Polaków, żeby rozważyli możliwość pracy sezonowej kilku, kilkunastu czy więcej dni. To jest również zapobieganie niedoborom żywności, szczególnie tej najwartościowszej, owoców, które wpływają na nasze zdrowie.
Ze względu na pandemię koronawirusa pracowników, głównie z Ukrainy, jest znacznie mniej. Z tym problemem borykają się nie tylko Polacy, ale także wiele innych krajów, stwierdził minister.
W każdym kraju brakuje pracowników. Potrzeby zgłaszane na przykład przez Francję wynoszą około 200 tysięcy osób. Brakuje pracowników w Niemczech, brakuje w innych krajach.
Minister Ardanowski podkreślił, że rolnikom przydadzą się każde ręce do pracy. Współczesna technologia nie jest jeszcze w stanie zastąpić pracy człowieka, szczególnie przy zbiorach owoców miękkich, zwłaszcza deserowych. Dlatego tak ważna jest każda pomoc, dzięki której owoce się nie zmarnują, dodał minister. To będzie bezpieczny czas spędzony blisko natury. Na koniec przypominamy zachętę ministra rolnictwa do spędzenia wakacji na polskiej wsi. W czasie epidemii to bezpieczne miejsce, które oferuje wiele atrakcji, przekonuje Jan Krzysztof Ardanowski.
Ta wieś jest piękna. Polska jest piękna. Polskie regiony i krajobrazy, kultura, to wszystko, czym wieś dysponuje, jest do Państwa dyspozycji. Korzystajcie z oferty turystyki wiejskiej, a w szczególności agroturystyki. Tu jest bezpiecznie, ludzie żyją w pewnej odległości od siebie. Tu możemy skosztować również znakomitej polskiej żywności, tej tradycyjnej, tej regionalnej.
Jak dodał minister rolnictwa, wybór oferty agroturystycznej w Polsce to przejaw solidarności i patriotyzmu konsumenckiego. To wykorzystanie rządowego wsparcia z korzyścią także dla rolników.
Agrorozmowa.
A dziś naszym telefonicznym gościem jest pan Jacek Malicki, zastępca dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie dyrektorze, dziś porozmawiamy o dzierżawie. Ostatnio mówiliśmy o sprzedaży zasobów własności rolnej Skarbu Państwa, ale KOWR jest instytucją gospodarującą także od strony dzierżawy te własności rolne Skarbu Państwa. Jakie są zasady wydzierżawienia?
Tak, rzeczywiście w poprzedniej audycji mówiliśmy o głównym rozdysponowaniu trwałym gruntów będących w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dzisiaj będziemy mówić o dzierżawie, czyli o podstawowym, nietrwałym rozdysponowaniu gruntów. Dzierżawa w Polsce nie jest tak popularną formą. Właściwie można powiedzieć, że zaczęła wśród rolników funkcjonować w momencie powstania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, kiedy grunty państwowe zostały rzucone na rynek, ale spotkała się, wydaje mi się, że z pozytywnym odbiorem rolników, czego dowodem jest frekwencja na naszych przetargach. Ona nie ustępuje, a nawet jest wyższa jak w przetargach na sprzedaż gruntów. Widocznie dla rolników tak zwany rachunek ekonomiczny, czyli dzierżawa nie wiąże się z tak zwanym uderzeniem finansowym i poważnym wydatkiem, tylko z tak zwanym długotrwałym czynszem, który nie jest tak dotkliwy, decyduje o tym, że wielu rolników decyduje się na dzierżawę.
Panie dyrektorze, jak pan myśli, dlaczego rolnicy tak chętnie właśnie decydują się na dzierżawę i jakie są te kryteria dzierżawy?
Więc dzierżawa, wydaje mi się, że no bo my w pewnym sensie żeśmy narzucili, tak w cudzysłowie, to, że zaczęliśmy grunty dzierżawić jakby z przyczyn leżących po naszej stronie, czyli albo były to grunty, których strona formalna nie pozwalała trwale rozdysponować, albo zależało nam na czasie. Przygotowanie do dzierżawy jest zdecydowanie krótsze, jeżeli chodzi o procedury jak do sprzedaży, ale rolnicy tutaj wyraźnie wyszli naprzeciw i wydaje mi się, że tym głównym powodem takiego powodzenia dzierżaw jest ten rachunek ekonomiczny, bo od strony takiego gospodarowania codziennego, no to właściwie dzierżawa od własności się niczym nie różni, ponieważ rolnicy również biorą dopłaty, również uczestniczą w programach dysponując tymi gruntami, które są w dzierżawie. Oczywiście problem może się pojawić, jeżeli są to nieruchomości zabudowane, ponieważ te budynki, które my żeśmy oferowali, one nie zawsze były w najlepszym stanie. No i tu jest problem wyboru albo adaptacji, albo rozbierania, albo inwestowania. No to powiedzmy, że jest takie coś, co dylemat dla decyzji takich rolników. Ale jeżeli to jest tylko pole, no to ono właściwie w niczym się nie różni poza własnością.
Panie dyrektorze, ostatnio, kiedy mówiliśmy o sprzedaży gruntów, to wspominał pan o tym, kto nie może kupić takich gruntów, a kto nie może wziąć udziału w przetargu, jeśli chodzi o dzierżawę?
Przetargi na dzierżawę rządzą się tymi samymi zasadami, co przetargi na sprzedaż, czyli tutaj musimy wrócić do tej definicji rolnika indywidualnego, czyli osoby, która jest uprawniona do udziału w przetargu i przypomnę, że to jest osoba, która posiada kwalifikacje rolnicze udokumentowane odpowiednim wykształceniem i stażem, prowadzeniem gospodarstwa oraz osoba, która mieszka na terenie gminy lub gmin sąsiednich. I tymi zasadami kierujemy się przy wyłanianiu kandydatów na naszych dzierżawców. W województwach, gdzie grunty dzierżawione są w większych powierzchniach i bardziej atrakcyjne, stosowane są również przetargi tak zwane ofertowe. Tam dochodzą jeszcze dodatkowe kryteria typu odległość od nieruchomości, ilość hektarów posiadanych, kierunki produkcji, wielokrotność uczestniczenia w naszych przetargach. Ale to jest tylko dowód, że to jakby dodatkowy element selekcji jakby powoduje, żeby tak troskliwie wyłonić kandydata na dzierżawcę.
W takim razie proszę mi powiedzieć, jeżeli już ktoś decyduje się na taką dzierżawę, jeżeli podpisana jest z nim umowa, to jak wygląda takie wykonanie umowy dzierżawy? Bo rozumiem, że też są tutaj zawarte bardzo jasne kryteria.
No tak, umowa dzierżawy, to co dla rolników jest najważniejsze, a dla nas też ważne, no to jest tak zwana trwałość tej umowy i taka przejrzystość, no żeby żadna ze stron nie poczuła się po roku, po dwóch, czy po jakimś czasie zaskoczona. Także my już przez tyle lat żeśmy się dopracowali tego, że te dzierżawy mają cechy trwałości i takiej stabilności dla rolnika. Chociaż oczywiście czasy, między innymi ostatnia nasza modyfikacja, która polegała na wyłączeniu 30% gruntów z dzierżaw, to nam to naszego Mazowsza prawie zupełnie nie dotyczy, ale w województwach o dużych gospodarstwach jest to problem i nie zawsze to znajduje zrozumienie u rolników, no ponieważ 1/3 gruntów wyłączenie, tu oczywiście cel jest taki, żeby zaspokoić okolicznych rolników, czy większą ilość rolników, jak tylko jednego dzierżawcę, no nie zawsze cieszy się to powodzeniem, ale to jest już ustawowo zapisane i rolnicy mają świadomość, że takie wyłączenia mogą nastąpić.
Na jaki okres podpisuje się taką umowę dzierżawy?
Spotykamy teraz, to znaczy egzekwujemy umowy, które zostały w latach 90. zawiązane, czyli które mają również 30 lat. Jeżeli nie było tak zwanych okoliczności sprzyjających, czy woli dzierżawcy do zakupu, czyli te umowy są powyżej 30 lat, teraz standardowo zawieramy umowę na okres 8-10-letnie, z racji tego, że programy, które są realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, one przeważnie żądają od rolników tak zwanej integralności gospodarstwa, czyli niezmienności hektarowej od 5-7 lat. Także te nasze umowy jakby nie powodują dyskryminacji naszych dzierżawców, jeżeli chodzi o aktywność w pozyskiwaniu środków z ARiMR-u.
A to przedłużanie umów jak wygląda? Czy dużo łatwiej jest takiej osobie, która już ma podpisaną umowę na przedłużenie takiej umowy, ponieważ spełniła wszelkie takie podstawowe obowiązki, wywiązała się z tej umowy? Czy jest otwarta furtka dla tych, którzy taką umowę chcieliby przedłużyć?
Tak, aneksy przedłużające umowę, jeżeli jest tak zwana wola, inicjatywa, tam jest odpowiedni termin zgłoszenia dzierżawcy chęci przedłużenia umowy dzierżawy. Tak, oczywiście, jeżeli jest to dzierżawca, z którym mamy od wielu lat do czynienia i wiemy, że realizacja umowy przebiega bezproblemowo, między innymi płacenie czynszu, czy w ogóle realizacja zapisów umowy co do wykorzystania nieruchomości, jest wszystko okej, to takie umowy przedłużamy. Ale zdarzają się również powroty z dzierżaw, czyli to tak zwane sytuacje, że rolnicy na skutek różnych okoliczności, czy rodzinnych, czy ekonomicznych, czy zmiany swoich planów, rezygnują i wtedy te umowy, jakby te grunty z umów wracają i są, bo ponownie je na przetargach rozdysponowujemy nowym rolnikom.
Bardzo istotne pytanie, które chciałabym zadać na sam koniec, a mianowicie jak wygląda ustalanie ceny dzierżawy? Czy ta cena także podyktowana jest tym, na jak długi czas ktoś chciałby wydzierżawić dany grunt? Czy wartość tego gruntu? Jak to wygląda?
Tak, no więc tutaj mówimy o wysokości czynszu dzierżawnego. On już tradycyjnie od początku historii agencji liczony jest w kwintalach pszenicy. To tak, żeby go chociażby, żeby uniezależnić od jakichś nadzwyczajnych ruchów na rynku. Pszenica jest takim towarem, który dla rolnika jest jakby codziennym chlebem. Nie ma czegoś takiego jak rynku dzierżaw, czyli tutaj nie możemy się posługiwać tak jak przy sprzedaży operatami, które przez porównanie dochodzą do ceny. Teraz właściwie dominującym sposobem jest tak zwane rozporządzenie, w którym Polska jest podzielona na strefy podatkowe i jakość gleby decyduje o tym, jaka jest wysokość czynszu wywoławczego, bo mówię teraz o czynszu wywoławczym, bo oczywiście zdarzają się przetargi, na którym jest więcej, nawet jak kilku chętnych i czasami ten czynsz wzrasta w czasie licytacji. Ale myślę, że te czynsze oczywiście może się zdarzyć, że rolnicy je windują na poziom, który jest wręcz ekonomicznie nieuzasadniony. Ale to już są decyzje rolników. Myślę, że ten czynsz, który my proponujemy jako wywoławczy, on myślę, że jest na pewno poniżej 10 kwintali pszenicy. Czyli jak pomnożymy cenę pszenicy przez tak jak teraz 80 zł, no to 800 zł na rok za hektar. To są czynsze, które przy prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa nie powinny być mocno odczuwalne dla dzierżawcy.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze telefoniczne spotkanie i już teraz mogę zapowiedzieć, że z panem dyrektorem spotkamy się, drodzy państwo, za tydzień, a mówić będziemy o roli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kształtowaniu ustroju rolnego. Przypomnę, naszym gościem był pan Jacek Malicki, zastępca dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie. Dziękuję, do usłyszenia, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Audycja powstaje we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.